Minęła 8:30, czas na rozmowę dnia. Przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Moim i Państwa gościem jest dziś nowy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Panie ministrze, proszę powiedzieć, jaka jest obecna sytuacja w rolnictwie? Z czym będzie zmagał się pan na początku?
Nie ma łatwych sytuacji w rolnictwie i każdy, kto się tym zawodem para, wie, że są różnego rodzaju problemy, również zależne od pogody. No niestety w tym roku po raz kolejny anomalie pogodowe mocno rolnikom dają się we znaki. Susza, która występuje na terenie praktycznie całej Polski, jest coraz bardziej dokuczliwa, przechodzi na kolejne rośliny, więc jako pierwsze zadanie już będziemy analizowali, jaka jest skala tego zjawiska i jakie formy pomocy zastosować. Tu jest potrzebna ścisła współpraca z samorządami terytorialnymi, ponieważ nie ma innej możliwości jak oszacowanie tych strat poprzez komisję. To jest przepisy, które funkcjonują od wielu lat, nie my je wymyślaliśmy. Jest pewnego rodzaju niechęć, nie wiem zresztą z czego wynikająca, ze strony gmin do zgłaszania do Urzędu Wojewody wniosków o powołanie komisji. Formalnie powołuje komisję, on tam później te protokoły w jakiś sposób też weryfikuje, ale proszę wszystkich wójtów, żeby jak najszybciej komunikowali się z Urzędem Wojewódzkim i żeby te komisje zaczęły działać, bo od tego też zależy, jakie środki przygotować, jaka to jest skala zjawiska, jakie formy dotychczasowe, czy też ewentualnie nowe zastosować. Ale dla mnie sprawą, powiem szczerze, ważniejszą, może to zabrzmi trochę dziwnie, ale to nie jest tylko bieżące reagowanie na sytuacje kryzysowe, bo to są to wymarznięcia, to wymoknięcia, to jest susza. Zawsze coś się w rolnictwie dzieje. Niestety wchodzimy w okres anomalii klimatycznych i wygląda na to, że kolejne lata zawsze będą jakieś problemy klimatyczne występowały. Dla mnie ważniejsze jest to, żeby ustabilizować produkcję rolniczą, żeby wykorzystać potencjał polskiej wsi, duży potencjał, żeby rolnicy mogli zarabiać przyzwoicie z własnej pracy, ze sprzedaży tego, co wytwarzają, czyli kwestia regulowania rynków, również zwiększenia udziału rolników w rynku poprzez skracanie łańcuchów dostaw, żeby to nie iluś pośredników po drodze zarabiało, tylko żeby raczej rolnik zarabiał. To jest ważniejsze, żeby dochody rolników pochodziły z pracy, z tego, co wyprodukują i sprzedadzą, a nie tylko z transferów ze środków publicznych, czy krajowych, czy unijnych.
Ale środki unijne także mają niebagatelne znaczenie i staranie się o nie z naszej strony.
Oczywiście na styku z Unią Europejską trzeba twardo walczyć o polskie interesy, bo jeżeli są jakieś formy pomocy, wyższe płatności bezpośrednie w Europie Zachodniej, dlaczego to, co się należy rolnikowi niemieckiemu czy francuskiemu, nie ma się należeć rolnikowi polskiemu? To jest dla mnie oczywiste i tutaj pan premier Morawiecki zapowiedział, że absolutnie Polska nie godzi się na te propozycje, które Komisja Europejska przedstawiła. Będziemy domagali się weryfikacji generalnie budżetu na wspólną politykę rolną, bo to nie jest tak, że tu Polska została w jakiś szczególny sposób ukarana czy dotknięta. Jest to przede wszystkim zmniejszenie budżetu spowodowane różnymi przyczynami, między innymi odejściem Brytyjczyków, Brexitem. Natomiast jeżeli wspólna polityka rolna ma dalej społeczeństwu europejskiemu pomagać w utrzymaniu dobrego, żywotnego rolnictwa, no to również ta kwota musi być większa niż to, co zaproponowano. To jest sprawa dość daleka, ponieważ ustalenia i podjęcie decyzji w zakresie wspólnej polityki rolnej, budżetu na lata 2021-2027, to jest kwestia około 2 lat, więc tu nie ma się tym, co w tej chwili przejmować. Natomiast chodzi o to, żeby pobudzić polski rynek, żeby jak najwięcej rolnicy produkowali zarówno na cele żywnościowe, jak i na cele nieżywnościowe. To jest ogromny obszar niewykorzystany, prawdę powiedziawszy. Również uważam, że to ustabilizowanie jest potrzebne zarówno dużym gospodarstwom towarowym, dużym, tym, które produkują dużą ilość stosunkowo taniej żywności, bardzo potrzebnej na rynku, ale również dla gospodarstw mniejszych, które powinny się nastawić przede wszystkim, to powinna być polska, wręcz polska specjalność w Europie, na produkcję żywności wysokiej jakości. Przede wszystkim znaczną część rolnictwa powinniśmy przekierować w kierunku rolnictwa ekologicznego. To jest duża nisza. W Europie Zachodniej to się bardzo mocno rozwija. Dlaczegoż, mając dobre warunki, nie mielibyśmy być liderem w zakresie produkcji żywności ekologicznej? Oczywiście do tych problemów, o których na początku mówiłem, czyli tam problemów klimatycznych, dochodzi problem afrykańskiego pomoru.
Właśnie o to chciałem zapytać. Panie ministrze, mamy ogromny problem z afrykańskim pomorem świn. Jak możemy walczyć z ASF-em?
To jest problem, gdzie nikt w pojedynkę nie jest w stanie go rozwiązać. Tu musi być ścisła współpraca państwa reprezentowanego przez inspekcję weterynaryjną, przez różne służby, również przez samorządy, również bardzo ważna rola myśliwych, jest jakiś problem. Ja go w dalszym ciągu nie do końca rozumiem. Opór ze strony myśliwych w sprawie odstrzału dzików, tak jakby nie chcieli się w to angażować. No przecież trzeba doprowadzić, naukowcy mówią wprost, do depopulacji dzika, do jakichś granic bardzo bezpiecznych, które pozwoliłyby, że choroba nie przenosiłaby się przez dziki. I to mogą zrobić tylko myśliwi. I również musi być, podkreślam, wielka aktywność ze strony samych rolników w zakresie bioasekuracji. Ludzie to lekceważą, ludzie nie rozumieją tego, co to jest. Jest to zabezpieczenie gospodarstwa hodującego trzodę chlewną przed możliwością zawleczenia wirusa z zewnątrz. Proste, różnego rodzaju czynności, które muszą być wykonane. Nie ma czasu, by w tej chwili, w tej krótkiej audycji o tym mówić, ale dopiero współpraca wszystkich zaangażowanych może doprowadzić do ograniczenia i stopniowo w ciągu kilku lat wyeliminowania afrykańskiego pomoru. Nie wszystkim się udało, jest w wielu państwach europejskich. W Hiszpanii był około 30 lat, we Włoszech się poddali, afrykański pomór na południu Włoch pozostał. Zlikwidowano hodowlę trzody chlewnej w tamtym terenie. Ja tego Polsce nie życzę, ponieważ wiele gospodarstw żyje z trzody chlewnej. Ale też trzeba się zastanowić, czy jeżeli ktoś, przepraszam za wyrażenie, hobbystycznie hoduje parę świniaków rocznie, to nie jest dla niego źródło utrzymania. To jest raczej z przyzwyczajenia, żeby mieć dla siebie trochę jedzenia, czasami dla rodziny. To może lepiej, żeby te gospodarstwa, które mogą przenosić chorobę, a których za bardzo nie stać na bioasekurację rozumianą jako odizolowanie gospodarstwa, odizolowanie od czynników zewnętrznych, od zwierząt, od ptaków, od możliwości przeniesienia na butach, na kołach i tak dalej pojazdów, to może lepiej, żeby te gospodarstwa zaniechały na 3 lata produkcji tych paru sztuk, które rocznie hodują, po to, żeby ograniczyć jakby możliwości przenoszenia wirusa, a bioasekurację rozszerzać w tych dużych gospodarstwach, które żyją z hodowli świń. To są zadania, które będę też w najbliższym okresie analizował i tu jest potrzebna współpraca. Jest pytanie o wielkość środków, które muszą być na to przeznaczone. Dlatego nie jestem zwolennikiem budowy tej zapory na granicy z Białorusią i Ukrainą i Rosją, bo może ona byłaby sensowna na początku, kiedy ten wirus się w Polsce pojawił i chore dziki napływały z Białorusi. Natomiast w tej chwili to chyba nie przyniesie efektu. Zresztą budowa tego płotu jak przez bagna, przez jeziora, na rzece Bóg, w jaki sposób zapewnić, żeby ona była, ta zapora, szczelna. Więc gdyby była dobra współpraca z myśliwymi, przede wszystkim w pasie granicznym, że wszystkie dziki, które by ewentualnie z zagranicy na ten oczyszczony z dzików pas próbowały wejść, byłyby ustrzelone, to i ten płot niepotrzebny, a pieniądze to jest kilkaset milionów złotych, przeznaczyć dla rolników na bioasekurację, również ewentualnie na jakieś zachęty dla myśliwych, no to jest sprawa, w najbliższym czasie też będę się tym zajmował.
A jak pan przyjął nominację na stanowisko ministra rolnictwa? Co pan pomyślał w pierwszej chwili?
Ja, panie redaktorze, mówiąc wprost, nie zabiegałem nigdy jakoś przesadnie o to, żeby być ministrem rolnictwa. Bardzo cenię sobie propozycję premiera, to jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mi zaproponowano i że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości również mnie tym swoim zaufaniem obdarza. No, jestem współautorem programu rolnego PiS-u, więc to dla mnie jest szczególna odpowiedzialność, ale jeżeli bym z różnych powodów nie był w stanie podołać tym obowiązkom, czy ze względu na moje jakieś osobiste słabości, brak wiedzy, zdrowie, czy też ze względu na jakieś czynniki zewnętrzne, które by uniemożliwiały spokojną pracę na rzecz przebudowy polskiej wsi, tworzenia warunków, które nie tylko będą polegały na tym ciągłym, przepraszam za wyrażenie, użeraniu się z problemami, które się codziennie pojawiają, tylko ustabilizowałyby rolnictwo na wiele, wiele lat. Jeżeli nie będę w stanie tego realizować, to ja się do tego stołka nie jestem przyspawany, ja nie muszę tym ministrem być, to wtedy sam podam się do dymisji, niech przyjdzie ktoś lepszy. Ale również będę prosił dziennikarzy szczególnie o to, żebyśmy często z sobą rozmawiali, żebym mógł również przekazywać rolnikom pewne informacje, żebym mógł się komunikować z mieszkańcami wsi, mówiąc im i o problemach, i o tym, co się udało rozwiązać, i o tym, co trzeba zrobić wspólnie razem. To jest absolutnie służba dla Polski i to jest pilnowanie polskiej racji stanu. Wieś jest społeczeństwu potrzebna. Pełni szereg bardzo ważnych funkcji. To jest samowystarczalność żywnościowa, suwerenność państwa też od tego zależy. Musimy wszyscy razem wiedzieć, że pracując w rolnictwie, rozwijając to rolnictwo, dbając o poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, dobrze służymy Polsce. Ja tak chcę służyć.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, że gościem Polskiego Radia PIK był minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.